Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry wieczór albo dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy Państwo będziecie mieli czas, bo odsłuchać moje kolejne labiryntowo-książkowe odkrycia. Tym razem zapraszam Państwa do szerokiego tunelu z napisem fantastyka, ale w jego ramach taki mniejszy trochę podtunel, czy korytarz, na pewno nie jest nieślepy, na którym widnieje nazwisko. Choć będę mówił o jednej konkretnej książce, to zacznę od małego zarysowania twórczości tego pisarza znanej w Polsce, a przecież znanej mnie. Pisarzem tym jest Lavi Tidar. Samo nazwisko już odsyła do Izraela, bo to jest faktycznie izraelski pisarz, który jednak urodził się w Izraelu w kibucu, ale już jako młody chłopak znalazł się w RPA, a potem w Afryce Wschodniej, a od wielu lat mieszka w Londynie. No nie aż tak wielu, bo kolejny pisarz z roczników 70. W Polsce znane są jego cztery powieści. Osama, Stulecie Przemocy, wydane w ramach serii Uczta Wyobraźni, oraz Stacja Centralna i ta książka, która dziś mnie będzie interesowała, Ziemia Nieświęta, wydana przez Zysk. No jak wiadomo, że jak coś jest wydawane w Uczcie Wyobraźni, to oczywiście przez Maga. Zajmę się tą ostatnią powieścią, czyli Ziemią Nieświętą, ale polecam wszystkie. Skupię się na niej, dlatego że w niej, nie tylko dlatego, że ostatnio przeczytałem, bo na przykład w tej chwili kończę czytać kolejną, ale dlatego, że ta powieść jest nawet na tle jego twórczości, bardzo niezwykłej, bardzo się wyróżnia. Dlaczego? Przede wszystkim wyróżnia się formą. Mamy troje głównych bohaterów. Pisarza pulpowej fantastyki Tirosza, Loriego Tirosza. Aluzje do Lavi Tidara są absolutne, zwłaszcza, że w toku powieści okazuje się, że Tirosz napisał i Ziemię Nieświętą, i Osamę. Już wiecie Państwo, czemu przeczytałem to nazwisko na początku. Dalej mamy Bluma, agenta swego rodzaju palestyńskich służb specjalnych. Dlaczego palestyńskich, a nie izraelskich? Powiem za chwilę. Oraz Nur. Nur to kobieta, która jest też swoistą agentką, chociaż nieco, jak się potem zresztą okazuje, jego ją i Bluma łączy więcej niż by się wydawało, ale o tym za chwilę. W samej narracji niezwykłe jest to, że głównym narratorem tej opowieści jest Blum. Dowiadujemy się tego relatywnie szybko. Blum, który jakby dostaje zadanie, albo częściowo przyjmuje zadanie opiekowania się Tiroszem na terenie Palestyny, a dokładniej na terenie głównie miasta Ararat City. Ja wiem, że takiego miasta Państwo nie znacie, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. I o nim mówi w trzeciej osobie. O tym, gdy sam mówi o sobie, no to oczywiście mówi w pierwszej. Natomiast gdy opisuje przygody Nur, najczęściej pisze w drugiej osobie. Mamy więc nakładające się na siebie trzy narracje. Za wszystkie niejako odpowiada, czy rekonstruuje je Blum, ale tak naprawdę już ta potrójna narracyjność bohaterów również wyznacza ich rolę w obrębie powieści. Blum jest najważniejszy. Blum wie najwięcej, nie wszystko nam mówi. Jest w końcu członkiem służb specjalnych. Nur wie dużo. I w końcu rozumiemy, że Blum mówi do Nur dlatego, że traktuje ją jako swego rodzaju rywalkę, partnerkę w tym, co robią. Natomiast Tirosz jest pionkiem w tej grze. Przynajmniej do pewnego momentu. Już więc na tym poziomie jest to interesujący zabieg i stylistyczny, i swego rodzaju nowatorstwo. Ale on ma swoje dodatkowe uzasadnienie. No i teraz muszę wprowadzić Państwa krótko w świat. Zacząłem od stwierdzenia, że akcja toczy się w Palestynie, ale w Ararat City, którego to miasta Państwo na pewno nie znacie. Co więcej, zaczyna się od tego, że Tirosz leci samolotem z Berlina, gdzie zostawił 5-letniego synka Izaaka razem z żoną, byłą żoną. Leci do swojego ojca, która mieszka właśnie w okolicach Ararat City. Dlaczego tak? Dlatego, że nie jest to nasz świat. Mamy tutaj świat alternatywny, w którym Żydzi na początku XX wieku założyli swoje państwo w Afryce Środkowej. Mniej więcej w okolicach jeziora Wiktoria. Myślę, że znacie, jeżeli nie, to zajrzyjcie Państwo, ale na pewno znacie na tle mapy Afryki, żeby wiedzieć, że dzisiejszy Izrael znajduje się mniej więcej na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Obejmując starej ziemię, tak Jafę, Jerozolimę czy i Tel Awiw oczywiście. Natomiast w tej wersji historii Żydzi wyemigrowali z Europy wcześniej. Znaleźli się w Afryce, gdzie zbudowali własne państwo. Właśnie nieświęte, dlatego że nie obejmujące tego archetypowego, czy tego podstawowego, wyjściowego Izraela, dlatego nie nazywają Izraelem, a Palestyną. Powiecie Państwo, czysta fikcja, no niezupełnie. Dlatego, że faktycznie na początku XX wieku podejmowane były wyprawy przez syjonistów, wyprawy w głąb Afryki, które miały na celu przygotować ewentualne przesiedlenie się Żydów europejskich na te tereny. Co więcej, również Eichmann, zanim rozpoczął realizować ostateczne rozwiązanie, zastanawiał się, czy nie dałoby się Żydów wywieźć gdzie indziej. Takie pomysły syjonistów zwłaszcza, związane co prawda z Syjonem, ale tylko ideowo, jak widać pojawiały się w społeczeństwie żydowskim na początku XX wieku, ponieważ tak naprawdę antysemityzm przełomu w tamtych wieku, czyli XIX i XX wieku, bardzo dawał im się we znaki i zdawali sobie sprawę, że jest źle. Dzięki temu w wersji przedstawionej w powieści nie doszło do Holokaustu. Żydzi zdążyli opuścić Niemcy. Niemcy przegrały wojnę w 1948 roku po udanym zamachu na Hitlera. Zwróćcie Państwo uwagę, nie 1945, a 1948 i udany zamach. Więc mamy jakby nieco alternatywną wizję historii. Problem polega na tym w tej powieści, że to jeszcze nie jest koniec przygód. Otóż bardzo szybko okazuje się, że istnieją czasy alternatywne. Światy alternatywne, nie tylko czasy. Że właśnie na tym terenie Nowej Palestyny znajdują się miejsca, w których można jakby przeskoczyć ze świata do świata. Blum i Nour, jak już się Państwo domyśliliście, są takimi podróżnikami między światami. Z kolei Tirosz jest nieświadomym podróżnikiem między czasami. Czasami zabawnie wychodzi, dlatego że tych światów jest wiele. I na przykład, gdy wraca do Ararat City, spotyka przyjaciółkę sprzed wielu, wielu lat, którą próbował jako nastolatek uwieść. Tak? Próbował ją pocałować, ona wtedy dała mu kosza, co on bardzo jakby odcierpiał psychicznie. Tymczasem spotyka ją i po pierwsze nie mogą uzgodnić, w jaki sposób on wyjechał z Palestyny, a po drugie ona z olbrzymią łatwością wciąga go do, nawet nie do łóżka, a do szafy. Tak, jakby zupełnie inny mamy zupełnie inny przebieg zdarzeń. Na co warto również zwrócić uwagę, że o ile fantastyka jest tym, co spina tą opowieść w bardzo interesujący sposób, tak naprawdę autor, czyli Lavi Tidar, bawi się konwencją przede wszystkim powieści szpiegowskiej i trochę kryminału. I wykorzystuje to, żeby opowiedzieć dość niezwykłą sytuację. Oto bowiem w tym Nowej Palestynie, której przecież nie dotknął konflikt z muzułmańskimi Palestyńczykami, również budowany jest mur, również mamy do czynienia z zamachami bombowymi. Kto za nimi stoi i co może zmienić historię, to jeden z podstawowych tematów i wątków tej opowieści, których oczywiście z rozwiązania w tym miejscu Państwu nie zdradzę. Ale jeżeli Państwo pamiętacie, nie tak dawno, kilka tygodni temu mówiłem o Filipie Rothie i mówiłem o problemie, jakim dla żydowskich twórców jest Holokaust. I jego doświadczenie i takie podstawowe pytanie, czy można było temu zapobiec. Tidar w Ziemi Świętej chyba najbardziej otwarcie stawia przed nami to pytanie. Czy można było coś zrobić, by uniknąć Holokaustu? Wykorzystuje do tego oczywiście fantastykę, w której czuje się świetnie. Wszystkie jego powieści są naprawdę wyśmienite i podobnie jak MacLeoda, o którym też chciałbym Państwu kiedyś opowiedzieć, odświeżają stare tematy. Tak, w tej powieści to jest powieść głęboko polityczna. I nie tylko przez udział w niej Bluma, który jest oficerem służb specjalnych. Nie tylko dlatego, że mamy tam taką bardzo żydowską opowieść o Izraelu, na przykład taką, że ojciec Tirosza był znanym generałem, brat Tirosza poszedł w ślady ojca i wstąpił do wojska i zginął. Brat miał co ciekawe imię Gideon, to jest takie bardzo oczywiście popularne w Izraelu, ale jednak to, że Jest to imię biblijnego wojownika, nie jest to przypadkowe. Z kolei córka Gideona, o której nie wiedział, bo urodziła się już po jego śmierci, Debora, jest lewacką ekstremistką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, która protestuje przeciwko budowaniu muru, ale też stara się jakby dogadać z miejscowymi, tak, z autochtonami, którzy oczywiście są Afrykańczykami. Zamieszałem pewnie Państwa trochę w głowach, ale też tak naprawdę i tak uporządkowałem, dlatego że siłą tej powieści jest również to, ona nie jest szczupłą powieścią, liczącą 200 kilkadziesiąt czy 300 stron, ale jest te trzy wątki, o których mówię, które jakby prowadzą bohaterowie tej powieści, powodują, że powieść ma różne wymiary. Właśnie taki wymiar z jednej strony fantastyczny, to chyba przede wszystkim Nur, która jest najbardziej świadomą bohaterką przekraczającą czas, wędrującą między światami i sprzątającą w kolejnych światach. Mamy wątek polityczny, za który odpowiada przede wszystkim Blum. Tirosz jakby jest tą sprawę zapieszony przypadkowo. No i sam Tirosz, który realizuje motywy sensacyjne, bo na przykład gdy przylatuje do Ararat City, w hotelu odwiedza go znajomy, on idzie się na chwilę wypłukać, gdy wraca, znajomy już nie żyje. Okazało się, że ktoś próbował zabić samego Tirosza, bo zatruł alkohol. W kolejnych sytuacjach znowu padają jakieś strzały. Wreszcie Tirosz prowadzi śledztwo, ponieważ Debora, córka jego nieżyjącego brata, mojego bratanica, jakby nie patrzył, zaginęła i nikt nie wie, gdzie ona jest. I te wszystkie wątki świetnie splecione, bo to jest też przy okazji z jednej strony bardzo dobrze napisana powieść sensacyjna, która na takim metapoziomie jest oczywiście zabawą. W pewnym momencie Tirosz, który szuka swojej bratanicy, zostaje za to jeszcze, płacą mu za to, więc zostaje poniekąd prywatnym detektywem i sam z siebie się śmieje, że pierwszy raz w życiu robi to, o czym pisał swoje powieści. Mamy więc taką jakby trochę metatekstową zabawę z formą powieści szpiegowskiej, natomiast fantastyka w tej opowieści jest traktowana bardzo serio, a rozwiązanie tej opowieści naprawdę wbija w fotel. Oszałamia na wszystkich polanach, zarówno jako fantastyka, ale chyba przede wszystkim jako powieść polityczna, dlatego że Tidar, jeżeli przyjrzymy się z tej głębokiej, właśnie bardziej politycznej perspektywy tej powieści, Tidar właściwie diagnozuje swój kraj. Przy pomocy fantastyki opowiada o działaniach swojego rządu, ale także opowiada o pokoleniu swoich ojców. I opowiada również o tym, o czym mówiłem przy okazji Filipa Rotha. Ani Tirosz, ani Blum, ani Nur nie mogą się zakorzenić. W tej powieści to jest szczególnie dobrze widoczne, bo na przykład krótko po przylocie z Berlina do Ararat City, Tirosz zaczyna zapominać Berlin. A jednocześnie nie do końca może sobie przypomnieć miejsce, w którym jest. Nur, przechodząc między światami, przestaje wiedzieć, do którego świata należy. Blum, pilnując swego rodzaju metafizycznego wręcz porządku świata, oddaje siebie tej służbie. Ci wszyscy Żydzi nie mają korzeni. Mają oczywiście swoje marzenia, plany, ale nie są zakotwiczeni w świecie, w przestrzeni, w której żyją. Tu nawet nie są zakotwiczeni w czasie. Właśnie to jest ta niezwykła... Widzę w tym to, czego tak często odrzuca się w Polsce, zupełnie dla mnie zrozumiałych powodów, a co jest siłą fantastyki. Fantastyka może pokazać coś dosłownie właśnie dlatego, że nie musi się liczyć z wymogami realizmu. Czyli może coś pokazać dosłownie, nie nazywając tego. Tirosz nieświadomie przeskakuje między czasami. Gubi się w nich, bo jest takim człowiekiem. Z kolei Nur wędruje całkiem świadomie między czasami, ale straciła punkt wyjścia. I wszyscy oczywiście jakoś tego punktu wyjścia poszukują. Tak jakby w zwieńczeniu to się wszystko jakoś tam rozgrywa. Ale tak jest we wszystkich powieściach. Tidara, które znam. Osama jest oparty na bardzo podobnym motywie przechodzenia między czasami. Znaczy, zaczyna się akcja w świecie, w którym nie było Osamy Bin Ladena, bo oczywiście ten Osama z Bin Ladenem jest związany. A w stacji centralnej jesteśmy wiele wieków do przodu i na ziemię wraca człowiek, wychowany w Tel Awiwie, pół Rosjanin, pół Chińczyk, który też szuka własnych korzeni. To jest takie bardzo ważne. Taki bardzo ważny motyw dla Tidara, ale tak jak mówiłem Państwu, nie tylko dla niego. Dlaczego więc warto sięgnąć po tę powieść? Dlatego, że jest dobra. że jest świetnie napisana, a jednocześnie mówi nam coś nowego o naszej rzeczywistości w takim sensie globalnym. I myślę, że... A poza tym jest w niej ciepło, proszę Państwa. Mamy taki miesiąc, jaki mamy. Zimno, chłodno, a tam jest zwyczajnie ciepło, bo to taki świat. A więc ciepło Państwa żegnam i do zobaczenia za tydzień. Thank you.